Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks solowym. Dzisiaj odcinek, który lubicie, zazwyczaj zdarza się na początku miesiąca i to jest odcinek z polecajkami. Muszę powiedzieć, że jakby moc i ilość dostarczanego mi kontentu różnymi źródłami przerasta również czasem mnie, choć wydaje mi się zawsze, że dość dobrze sobie radzę. Po pierwsze z wyszukiwaniem dla siebie interesujących, naprawdę wysokowartościowych treści i zresztą prawdziwych, nie fejkowych. I że dość dobrze mam opracowane mechanizmy przepuszczania tylko tych treści, które będą dla mnie interesujące. Czy to w postaci filmów, książek, aplikacji, artykułów, czegokolwiek. Ale przyznam, że może to jest taki moment, kiedy tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i czasami i ja przeżywam anxiety attack, czyli naprawdę stan lękowy, który mówi mi o jej, nie zdążysz tego wszystkiego ogarnąć, przeczytać, obejrzeć, posłuchać, co jest wartościowe. Więc dzisiaj taki trochę spontaniczny odcinek, bo po prostu wzięłam wszystkie książki z biblioteczki tak zwanej przyłóżkowej, przegoniłam, przegarnęłam, wybrałam dla was 4. Będę o nich mówiła. Ale też nie wszyscy chcą czytać, chociaż dyskutujemy o tym, że czytania jednak nie da się niczym zastąpić, ale rozumiem, że w tę szarą rzeczywistość chcecie czasami po prostu położyć się na kanapie, coś pooglądać. Szanuję to i w związku z czym 1, 2, 3, 4, a nawet 5 polecę wam filmów, ale dokumentalnych, kochani. Ze 2 fabularne, wszystko o technologii, wszystko o przyszłości i kilka, myślę, że ze 4 dobre aplikacje, które co zrobią? Pozwolą wam zaoszczędzić ten czas, który potrzebujecie, żeby nie szukać wymówki na oglądanie jakiegoś dobrego dokumentu czy poczytanie jakiejś dobrej książki. No mam nadzieję, że to jest jakiś fair deal, fair układ, więc zaczynamy. Jeśli chodzi o książki, to one są chyba najmniej technologiczne z całego tego mojego dzisiejszego zestawu, bo myślę, że jedną, chociaż o tak, od której zacznę, to pewnie jest najbardziej związana z naszym obecnym światem. Już wam polecałam tego nieprawdopodobnego autora, absolutnie rewelacyjnego. On się nazywa, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Byung-Chul Han, na pewno źle. I to jest Kryzys narracji i inne eseje. To jest wybitny autor i właściwie cokolwiek jego przez niego napisane wpadnie wam w ręce, bierzcie i czytajcie. Urodzony w Korei Południowej. Ja zawsze lubię, jak ktoś ma background filozoficzny i zajmuje się teorią kultury. Myślę, że to jest znowu taka lekka wycieczka w kierunku tego, czy humanistyczne kompetencje i zdolności przydadzą się na coś nam w przyszłości. Otóż tak, do tego, żeby w fenomenalny sposób obserwować i komentować rzeczywistość i dawać wskazówki, jak przyszłość powinna się zmienić. Byung-Chul Han, może dobrze go wymawiam, jest absolutnie jednym z najczęściej czytanych filozofów w Europie i ja już polecałam wam wcześniej książkę Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje wydane przez Krytykę Polityczną z 2 lata temu. To była książka, która mnie totalnie uderzyła, szalenie mądra. Każde zdanie chciałam sobie napisać na czole praktycznie. I zresztą ona wokół tej książki było mnóstwo dyskusji na temat w ogóle współczesnego społeczeństwa, również polskiego. Kryzys narracji z kolei mówi o tym, jak taka sztuka opowiadania jest zawłaszczana przez kapitalizm za pomocą takich narzędzi jak storytelling. Zawsze mnie to rozśmiesza, że niektórzy młodzi ludzie ze sceny potrafią mówić, że storytelling to jest jakaś świeża rzecz. Opowiadanie historii znamy chyba od pierwszych ludzi. Natomiast dzisiaj to, co Byung-Chul Han zarzuca jakby współczesnym opowieściom, to jest to, że to jest produkcja opowieści o zawsze lekkostrawnej formie. Tak? W związku z czym za jego sprawą produkty stają się emocjonalne produkty, które de facto at the end of the day są po to, żebyśmy je kupili, żebyśmy je skonsumowali. W ten sposób za pomocą odpowiedniego storytellingu obiecują nam wyjątkowe przeżycia i w związku z czym doprowadzają do tego, że kupujemy i konsumujemy tak naprawdę emocje zamiast rzeczywiście racjonalnego podejścia do tego, czy chcemy taki produkt, czy nie. Bardzo dobra jest ta książka. Ja lubię refleksje na temat świata współczesnego, bo jak tak szybko biegniemy, to te refleksje są dosyć rzadkie, więc Kryzys narracji i inne eseje. Highly recommended, kochani. Nie jest to gruba książka, jest naprawdę dobra. Tak, idziemy w takim trybie nie technologów, a ludzi od emocji, no to trzeba wam polecić książkę, no, znanej pewnie wszystkim Brené Brown, Dary niedoskonałości. No, jesteśmy nadal w świecie, który dąży do bycia takim doskonałym, jak czasem moja córka mi pokazuje różne wideo TikTokowe bądź Instagramowe swoich koleżanek, które w wieku 13, 14, 15 lat dążą do tego, żeby naprawdę wszystko w nich było idealne. To strasznie mnie to przeraża i dlatego jak przestać się tym przejmować, jak przestać spełniać jakieś zapotrzebowanie na to, kim powinniśmy być, cudze oczekiwania w stosunku do nas i tak naprawdę, no, naprawdę zaakceptować, a tak naprawdę szczerze zaakceptować to, kim jesteśmy i po prostu się w tym ucieszyć i się w tym odnaleźć i się w tym rozkokosić, bym powiedziała, to książka Imperfect, Dary niedoskonałości, Brené Brown jest do tego rewelacyjna. Bardzo ładne zresztą, powiem wam szczerze, wydanie jubileuszowe jest rozszerzone o nowe narzędzia do pracy. To jest taka książka, poradnik, ja nie lubię tego słowa, poradników, to wszyscy teraz tworzą dzisiaj na Instagramie, też można odbyć darmowy kurs, jak tworzyć treści, e-booki, poradniki za pomocą sztucznej inteligencji. To mnie trochę przeraża, za chwilę wszystkie będą takie same. Myślę, że Brené Brown jednak wciąż pracuje samodzielnie i taki, no powiedzmy, użyjmy tego słowa poradnik, ale taki przez duże P, który nam trochę pokazuje, wskazuje nasze potrzeby, nasze biegnięcie do perfekcjonizmu i nas stopuje, bo przy perfekcjonizmie niestety kompletnie nie da się żyć pełnią życia. Nawet jest miejsce na notatki. Jest to absolutnie świetna, świetna książka. Słuchajcie, czytajcie, czytajcie. Jeśli chodzi, jesteśmy w tym duchu, no jakby od 4 miesięcy ledwo co przebija się czasami słońce. Umówmy się, że nie jest to najszczęśliwszy okres w Polsce. Tym szczęściarzom, którzy mogą sobie wyjeżdżać po to słoneczko za granicę, oczywiście życzę wszystkiego dobrego, ale tutaj odzywam się do tych, którzy nie mają za dużo takich możliwości. Jednak w tej ciemnicy i wszystkich odcieniach szarości są już od tych kilku miesięcy. Dla was, moi drodzy, książka, którą sprezentował mi PWN, Geografia szczęścia, Erik Weiner chyba, w poszukiwaniu najszczęśliwszych miejsc na świecie. I teraz proszę ja was, autor, dziennikarz, jest zresztą już w ogóle uznanym autorem bestsellerów, korespondent New York Timesa, pisze książkę o tym, zastanawiając się też zresztą nad tym, dlaczego niektóre miejsca są szczęśliwsze od innych. Oczywiście szybko powiedzielibyśmy, bo jest tam lepsza pogoda i my Polacy na pewno tak uważamy, ale jest tylko jeden z czynników, jest jeszcze kilka innych, co sprawia, że niektóre kraje są uznawane za szczęśliwe. Tak? No w krajach skandynawskich, umówmy się, pogoda chyba nie jest lepsza niż u nas, a jednak postrzegane są jako nieco szczęśliwsze. Niektóre przynajmniej, niektóre, bo wiem o tym, że w niektórych jest też większy poziom spożywania alkoholu i rzeczywiście więcej depresji, ale w niektórych jest całkiem fajnie. Czego możemy zazdrościć mieszkańcom tych szczęśliwych państw? I otóż też myślę, że fundamentalnie autor zastanawia się nad tym, czym jest szczęście i porusza się po takich miejscach jak Butan, Tajlandia, którą ja jestem bardzo szczęśliwa, jak odwiedzam, ale też Mołdawia, Szwajcaria, gdzie podobno jest wciąż najwyższy odsetek samobójców, mimo że to jest kraj, biorąc pod uwagę majątek na jednego mieszkańca, chyba najbogatszy w Europie. No, zobaczmy. Tak, ja jej jeszcze nie czytałam, ale polecam wam, ponieważ przeczytam ją wkrótce, a jednak coś, co pokazuje, czym jest szczęście i jak to szczęście pozyskać, no to jest nie do przecenienia pozycja. No i ostatnia z książek, które ja mam akurat w papierze, ale wy możecie sobie w dowolnej formie przeczytać. Znowu się sobie coś wybrałam, trudnych autorów. Jamal Oriachi. Mam nadzieję, że znowu nie przekręciłem. To nie jest brak szacunka. Uwielbiam ludzi, którzy piszą, ale po prostu paniam też jakoś ręki do wymawiania różnych trudnych nazwisk. Głód, kochani, głód. Grupa wydawnicza Relacje. Niesamowita powieść. Ja lubię, wiecie co, książki, które opierają się na pomyśle, na które ja bym na pewno nigdy nie wpadła. sobie takie wysoko cenię. Ja oczywiście lubię trochę realizmu magicznego, więc zawsze moje preferencje szły w kierunku Murakamiego czy Jonathana Carola. To są moi kochani autorzy. Oprócz oczywiście świata science fiction i fantasy, ale tu Pachnidło też jest na przykład taką książką, którą sobie wysoko cenię, czy Mistrz i Małgorzata, ale tu Głód, nie kupiłabym sobie pewnie bez rekomendacji, bo myślę sobie, Głód to na pewno jest jakiś tam ciężkich sprawach. On jest o ciężkich, ale inaczej. Otóż fabuła jest następująca. 30-parolatka Aureli ma 3-letnią córkę, jest dziennikarką i któregoś dnia jej dawny partner prosi ją o to, żeby napisała książkę o nim. No i niby nic niezwykłego, ale ta książka jest dosyć szczególna, ponieważ on był postrzegany, wielbiony praktycznie jako taki lider, postać dosyć ikoniczna w holenderskiej pomocy humanitarnej, czyli działał w obszarze NGO-sów. No i niestety zaufanie w tym obszarze jest kluczowe, a on je w sposób przepaskudny nadużył, ponieważ został skazany za wykorzystywanie seksualne jednego ze swoich adoptowanych etiopskich dzieci. Czyli najgorsze, co można sobie wyobrazić. No i dziś tenże były partner prosi Aureli o to, żeby napisała jego biografię. Ona się zgadza napisać tę książkę, a potem to już wam nie powiem. Podróż, w którą autor zabiera nas, jest naprawdę ciekawa. Bez trzymanki, po różnych krajach, po różnych dekadach. Sporo o kwestiach społecznych, które dla mnie są super interesujące, no bo sama jakby stworzyłam i jestem wciąż częścią Fundacji Działalności Społecznej. Myślę, że polecam bardzo tą książkę. Odważna, myślę, że super ciekawa, mega zaskakująca. No i myślę, że z książkami 4 sztuki, jeżeli wybierzecie sobie jedną do poczytania z tych 4, to będę uważała swój obowiązek dzisiejszy za spełniony, bo to są wszystko świetne książki. Możecie wybrać też 2 oczywiście, ale niekoniecznie trzeba kupować i czytać wszystkie. No ale rozumiem, że w tej ciężkiej pogodzie też może ktoś chciałby sobie pooglądać filmy dokumentalne na dostępnych platformach. No i mam kilka takich. Bardzo ciekawy dokument, seria właściwie dokumentalna, 10 odcinków na Amazon Prime. Cyfrowe dowody zbrodni, kochani. Kryminały są powszechnie słuchane, czytane w naszym kraju, bardzo popularne, a myślę, że to, co jest stykiem świata kryminalnego i technologii, też może znaleźć mega zainteresowanie u was. A to jest bardzo ciekawy wątek, bo ta seria pokazuje zbrodnie, w których takie dowody, które rzeczywiście znalazły sprawcę i skazały sprawcę bądź sprawczynię, mogły się odnaleźć dopiero dzisiaj, bo dopiero dzisiaj mamy do czynienia z tak rozwiniętą technologią, która pozwala na właśnie wykrycie tej zbrodni za pośrednictwem tych najnowocześniejszych technologicznych narzędzi, które służą śledztwu. Więc poznajemy zarówno historię takiego mordercy, którego złapano, ponieważ był tak głupi, żeby włączyć muzykę za pomocą Alexy, czyli naszego asystenta głosowego domowego na miejscu zbrodni. Mamy też morderstwo, które zostało ujawnione, ponieważ dobrze wykorzystana została tutaj w tle aplikacja licząca kroki. Nie będę więcej zdradzać. Obejrzyjcie. Bardzo dobra rzecz. Ciekawa. Można nawet, myślę, z takimi starszymi nastolatkami, żeby też uznali, że jednak technologia czasem robi coś naprawdę niedobrego, bo tak ciągle na nią psioczymy. Ja zresztą też często wyszukuję w niej zagrożenia. Słusznie zresztą, ale ona ma też dobrą stronę. No dla osób, które myślą o transition w biznesie, chcą robić inne rzeczy, może chcą też inwestować, przyda się taki bardzo ciekawy dokument, nie za długi wcale, z 2017 roku, co prawda, ale myślę, że kompletnie nie starzejący się, Becoming Warren Buffett. Naprawdę mega dobry dokument, pokazuje fascynujące życie, ale też z punktu widzenia kariery, myślenia biznesowego i przede wszystkim sposób myślenia i takie koronne zasady życiowe jednego z absolutnie największych inwestorów naszych czasów, poprzednich czasów, Warrena Buffetta. Becoming Warren Buffett, HBO, bardzo wam gorąco polecam. 3. Z kolei dokument, myślę, bardzo dobry, trzeci i czwarty właściwie o pieniądzach. Pieniądze to też jest coś, co powinniśmy rozumieć, a pieniądze w strefie cyfrowej są jeszcze trudniejsze niż jak były w papierze. I myślę, że to, co mnie trochę przeraża, żyjąc w tym świecie, że rozumienie cyfrowego pieniądza, też możliwość jakby manipulowania nim są znacznie większe niż wcześniej i jeszcze mniej osób będzie rozumiało prawidła jego funkcjonowania. Dlatego też gorąco polecam tutaj dwa dokumenty. Pierwszy z 2024 roku, Bitcoined. O oszustwach, o kłamstwach, o tym, jak się miliony dolarów robi na kryptowalutach i o tym, jak się czasami z takiego wysokiego konia spada naprawdę nisko. Gorąco wam polecam. I drugi, czwarty z dokumentów, który polecam, a drugi w temacie kryptowalut, z kolei troszeczkę starszy, bo z 2020, ale myślę, że ten trzeba obejrzeć jako pierwszy, bo on trochę ustawia temat. To jest kryptopia, Bitcoin, blockchain i przyszłość internetu. I ten dokument to są wywiady z przedstawicielami, sceptykami, adwokatami tego całego biznesu, powiedzmy, bitcoinowego. Niejaki Thorsten Hoffman przygląda się fundamentom i różnym możliwościom właśnie kryptowalut i technologii blockchain. Highly recommended, wam powiedziałam. A nie, oszukałam, bo nie cztery, tylko pięć, bo mam jeszcze jeden. Jakoś tak dzisiaj poszłam w te takie szpiegowskie, kryminalne rzeczy, bo jest jeszcze na Netflixie bardzo fajna seria, która się nazywa Spycraft. To jest 2021, 8 odcinków o szpiegowaniu, o tym, jakim to jest rodzajem tak naprawdę, no dla niektórych to jest rodzaj zawodu. Trochę historii, ale trochę narzędzi, trochę technologii, które z czasem powstały przy okazji szpiegostwa, służące szpiegostwu i jak się rozwija ten precedens, można powiedzieć, doskonały na ten temat dokument. No i moi drodzy, jeszcze kilka aplikacji, które w ciekawy sposób mogą nam ułatwić życie i też będzie ich cztery. Jedną z takich aplikacji, które pewnie też już wam polecałam, ale myślę sobie o tym, że ja sama też często wracam do różnych rzeczy, o których trochę zapomniałam i może dobrze jest je przypomnieć. To jest zresztą szeroko nadużywany w środowisku akademickim, profesorskim aplikacja, narzędzie Quillbot. Quillbot, wielofunkcjonalna aplikacja, ale jedną z jej form użyteczności to jest praca dla mediowców, dla ekspertów od mediów społecznościowych. Jest to narzędzie oczywiście oparte na sztucznej inteligencji, umożliwia różne rzeczy, jak podsumowywanie, parafrazowanie istniejących treści, tworzenie nowych wersji, poprawianie jakościowe treści, więc możemy dosyć w bałaganiarski sposób pisać i Quillbot nam to bardzo ładnie poprawi. Będzie to fajniejsze, lepsze, lepiej napisane. Może pomóc w tworzeniu nowych treści, możemy z nim tworzyć różnego rodzaju e-booki, możemy z niego tworzyć coś na różne media społecznościowe, krótsze, dłuższe treści i tak dalej. Quillbot ewidentnie jest ultra popularnym narzędziem, jest uważany w ogóle za jedno z najlepszych narzędzi do parafrazowania, do pisania. Można go używać i w przeglądarce, można go używać w edytorze tekstu, jak Microsoft Word na przykład. Można go używać w dokumentach Google. Quillbot nam przepisuje treść, identyfikuje różne najważniejsze informacje, zachowuje kontekst, a jednocześnie patrzymy na ten tekst i myślimy sobie, wow, jak to świetnie wygląda, ja bym tego nie napisała i czy nie napisał. Więc bardzo, bardzo rekomenduję przynajmniej wypróbować, czy do czegoś wam się to nie przyda. Druga aplikacja, którą chciałabym wam dzisiaj polecić, to jest Upgrow. Przez wiele platform uznana za najlepszą aplikację opartą na AI, na Instagramie i innych mediach społecznościowych. Jest bardzo dobrze zintegrowany z Instagramem chociażby i pomaga organicznie rozwijać profile społecznościowe. No, chwali się Upgrow, że zastępuje full-time zespół do spraw marketingu w mediach społecznościowych. Ja bym tak zupełnie nie zwalniała zespołu, ale dałabym im do użycia Upgrow, bo na pewno super fajnie wspomoże ich pracę, aczkolwiek myślę, że poziom jakości, kreatywności, zrozumienia marki jednak będzie po ich stronie wciąż, ale dzięki Upgrow na pewno będą szybsi, być może rzeczywiście lepiej zoptymalizują swoją pracę. Sztuczna inteligencja jest w stanie nam podpowiedzieć, jak przyciągnąć różnych nowych obserwujących i wstawiamy tam filtry w oparciu o lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, wrzucamy hashtagi, przyciąga aktywnych i zaangażowanych odbiorców i myślę, że jeżeli pracujecie albo wasze marki pracują na mediach społecznościowych, myślę, że nie ma takich, które nie pracują, to warto sobie Upgrow ustawić. No, zaskakująca jedna moja rekomendacja, bo tak jak mówię, to chyba jakoś mocno mnie dobija ta ciemnica, a ja teraz nie podróżuję ze względu na to, że no, za chwilę jakby 8 klasa mojej córki, trzeba spraw przypilnować, wspomóc ją psychicznie głównie, bo ja się nie wtrącam w edukację jej za bardzo, ale wspieram psychicznie, więc jestem tu, nie wyjeżdżam za dużo i dlatego może zapragnęłam, żeby wam zarekomendować Hopper. I to jest aplikacja podróżnicza. To jest jedno z pierwszych miejsc we wszystkich rankingach na najlepsze aplikacje AI w tym roku. Myślę, że warte waszego zainteresowania. Hopper to jest aplikacja, która działa na predykcjach i pomaga nam zaplanować wyjazd. Myślę, że jest dobry moment, żeby sobie ją odpalić, bo tak przed lipcem, sierpniem, jeżeli chcemy podróżować na jakieś takie dłuższe wakacje, to się Hopper bardzo przyda. Jest w stanie nam pomóc przyjrzeć się kosztom związanych z samolotem, pokojem hotelowym, wynajmowaniem samochodu. Potrafi nawet na rok do przodu zaplanować nam podróż i w związku z czym mamy całą masę czasu, żeby sobie to jeszcze tam jakoś fine-tuningować. Ma inteligentny system powiadomień, wyszukuje dla nas loty, hotele, przygotowuje spersonalizowane rekomendacje dotyczące zwiedzania i myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawym narzędziem. Spróbujcie sobie. No i ostatnie z narzędzi, które chciałabym wam polecić, to jest, jeśli tworzycie wideo treści, czy gdzieś tam na własne potrzeby, czy gdzieś na potrzeby organizacji, to HitPo to jest tak zwany Video Enhancer AI, czyli takie narzędzie, które poprawia nam zdecydowanie jakość naszego materiału wideo w oparciu o sztuczną inteligencję. Rzeczywiście radykalnie potrafi poprawić jakość filmu. To jest bardzo fajne narzędzie. Ma 3 oddzielne modele, nad którymi pracuje, więc może nam odszumić wideo, może nam pomóc w animacjach, może nam poprawić tutaj jakoś tam w różne sposoby filtrami wygląd twarzy. Także myślę, że poprawi nam oświetlenie również, poprawi jakość, wygląda to wideo wyraźniej, jaśniej. Bardzo dużo można sobie pomóc. No, oczywiście poprawia nasz portret, wygląd, poprawia jasność, kolory, retuszuje nieco wykończenie. Myślę, że efekt końcowy przy użyciu HitPo jest naprawdę całkiem, całkiem fajny. No i co? Myślę, że to jest na tyle dzisiaj. Sporo tych rekomendacji. Pamiętajmy sobie, że jeśli chodzi o narzędzia, to moja rekomendacja jest taka, żeby sobie wziąć tak, wypróbować sobie 2 duże modele, a jeszcze jest taki news, który wrzucę w storiesy pewnie u siebie, ale on jest ważny na przykład dla mnie, bo ja wielokrotnie podkreślam, że moją taką lubianą bardzo przeze mnie takim modelem, dużym modelem językowym jest Claudie. I Claudie właśnie stworzyło wersję Claudie 3, która rzeczywiście jest naprawdę bardzo dobra, absolutnie konkuruje z czatem GPT-4, ale na niektórych parametrach go ładnie przewyższa. No, ciekawa jestem, ile jeszcze będziemy w stanie w tym rozwoju tych modeli iść do przodu i do góry w takim tempie. Natomiast, no, więc co ja bym poradziła? Wziąć sobie 2 modele, duże modele językowe generatywnej sztucznej inteligencji, czyli powiedzmy ChatGPT, który tam możemy mieć tą wersję płatną, albo Claudie, tylko pamiętajcie, że Claudie w Polsce nie jest dostępna tak normalnie, więc trzeba sobie zainstalować VPN, żeby ją ściągnąć. No i jako drugi, na przykład właśnie Google Gemini, do którego możemy wejść ze swojego gmailowego maila. Bo dlaczego? Bo często warto sobie wrzucić nasze zapytanie, naszego prompta w obie te aplikacje, w oba te modele i zobaczyć, bo czasami jeden nam się bardziej podoba, a czasami drugi. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli wykonujecie jakieś specyficzne zadania, jak na przykład pewne konkretne treści tworzycie, albo na przykład potrzebujecie tworzyć slajdy do prezentacji, albo jakoś bardzo fajnie potrzebujecie wizualizować dane, albo potrzebujecie sobie stworzyć chatbota i tak dalej, to są już do tego specyficzne aplikacje, więc czyli powinniśmy tak używać sobie dwóch dużych modeli językowych do tak zwanych zapytań ogólnych, czyli cokolwiek nam tam jest potrzebne, to zapytajmy sobie najpierw takiego dużego modelu, bo on ma szeroką wiedzę, ale relatywnie nie we wszystkim ona jest głęboka. W niektórych obszarach jest dosyć płytka. Natomiast jak już weźmiemy jakąś specjalistyczną aplikację, która też jest na bazie sztucznej inteligencji, ale już specjalizuje się tylko w jednym wąskim obszarze, no to ten obszar ma zgłębiony, powiedzmy sobie, no tam do podszewki i będzie lepszym narzędziem. No i do pracy i do zabawy. Bo fajnie, jeżeli będziemy się tymi narzędziami bawić, nie ustawajcie w dążeniu do perfekcjonistycznego używania sztucznej inteligencji. Ona znajdzie nam ten czas potem na czytanie książek albo powiedzmy kilka dni dłuższe wakacje, czego sobie i wam życzę w ten kolejny odcień szarości na niebie. I bardzo was gorąco pozdrawiam. Zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Ja bardzo też lubię wasze polecajki, kupuję książki, które polecacie. I jeżeli się dzielicie, fajnie dzielicie się ze mną na przykład promptami, swoimi koncepcjami na to, jak lepiej zapytać model językowy i jak lepiej uzyskać odpowiedź. Bardzo to lubię, róbcie to, kontynuujcie, będziemy się dzielić wspólnie. Taka wspólna edukacja jest bardzo fajna. Ach, i jest jeszcze jedna ważna informacja, taka trochę z ostatniej chwili, ale kluczowa dla mnie. To jest konkurs Masters and Robots Awards. Otóż Masters and Robots to jest nasza konferencja, organizowana przez Digital University, którego jestem szefową. Digital University organizuje Masters and Robots w październiku, ale w kwietniu, 23 kwietnia, będzie bardzo fajna gala Masters and Robots Awards, dlatego że postanawiamy też nagradzać organizacje, osoby pojedyncze, które stworzyły coś, co jest wartościowe i innowacyjne. I kategorie, przyznajemy tę nagrodę w 6 kategoriach. To jest Masters of Innovation, to jest Masters of AI Experience, czyli o doświadczeniach w obszarze sztucznej inteligencji. Masters of Social Impact, bo ta strona społeczna jest dla nas ważna i myślę, że jest ważna dla świata. Masters of Innovation Leadership dla wizjonerów, dla zespołów, które realizują takie innowacyjne przywództwo, które jest ważne. Masters of Future-Oriented Culture. Słuchajcie, kultura organizacji jest absolutnie niedocenionym obszarem, który powoduje, że jeżeli ona jest właściwa, to wszystkie innowacje idą dużo szybciej i takie pomysły też nagradzamy. I last but not least, czyli ostatni, ale nie najmniej ważny obszar, to jest Masters of Global Impact dla startupów, które zmieniają świat, wprowadzają innowacyjne rozwiązania i wprowadzają je na rynek globalny. To moja wielka prośba. Zgłaszajcie siebie, zgłaszajcie i informujcie bliskich i też dalekich, firmy, osoby, całe zespoły. Słuchajcie, myślę, że niesamowici ludzie są w naszym jury i wtedy dostajecie taką tubę komunikacyjną. Są świetni ludzie z biznesu, ważni, opiniotwórczy. Są ludzie z branży techowej, też osoby bardzo opiniotwórcze, osoby, które mogą też wspomóc was na kolejnym etapie rozwoju, a przede wszystkim tę waszą bardzo dobrą pracę możemy nagrodzić, możemy nagłośnić. Bardzo gorąco zapraszam jeszcze i na Instagramie, i na LinkedInie. Więcej będę pisała. Zachęcamy do zgłaszania projektów. Czekamy na te projekty do piątku, 16 marca obecnego 2024 roku. Gorąco zapraszam do zachęcania. Pozdrawiam serdecznie. To już ostatnia informacja ode mnie. Do usłyszenia za tydzień.